przepis na zdrowe życie.
Mniam, mniam.
Porady dietetyczno-kulinarne w Radiu Rodzina. Zapraszają Elżbieta Dębska, Magdalena Przybołowska i Natalia Krzysztoforska.
W 2018 roku w programie dietetyczno-kulinarnym witają Państwa Elżbieta Dębska i
Magdalena Przybyłowska.
Tak, proszę Państwa, dzisiaj jestem z Magdą. W programie grudniowym była Natalia Krzysztoforska, ponieważ przypominam Państwu, że w tym nowym sezonie od września współpracujemy jako Radio Rodzina z dwoma dietetyczkami, Natalią Krzysztoforską i Magdaleną Przybyłowską. Proszę Państwa, nowy rok to zawsze taki czas z jednej strony spojrzenia troszeczkę wstecz, a z drugiej jakieś pewnie postanowienia na nowy rok. I ten dzisiejszy program też chciałabym, żeby był w takim jakby trybie. Troszeczkę powrotu do programów, które mieliśmy, do zasad żywieniowych, które Państwu przekazywaliśmy, ponieważ, mówię, na pewno wiele osób podjęło jakieś postanowienia, że od tego momentu będzie się prawidłowo odżywiać, że będzie ktoś zażywał dużo aktywności fizycznej i dobrze, takie postanowienia są bardzo ważne. I pierwszy taki temat, to chciałam króciutko o regularności posiłków. Mam nadzieję, że niektórzy postanowili, że nie będzie tak, że cały dzień nie jemy nic, a wieczorem najadamy się bardzo dużo, tylko, Magda, jak powinna się kształtować w ciągu dnia posiłki?
Bardzo ważny jest to temat. Jeżeli dobrze się odżywiamy, prawidłowo komponujemy posiłki w odpowiedniej porze, nasz organizm pracuje na najwyższych obrotach. I żeby tą regularność posiłków zachować, musimy rozpocząć dobrze dzień. Czyli najważniejszym takim naszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie, który jest podstawowym paliwem do tego, żeby ruszyć w dzień. Ponieważ budzimy się po długiej przerwie nocnej, kiedy my odpoczywaliśmy, organizm pracował, regenerował wszystkie narządy, dlatego też energia z tamtego dnia, w zależności od tego, co jedliśmy, bo jeżeli się zbytnio objedliśmy, to być może nie wykorzystamy tej energii całkowicie, ale w większości przypadków energia, którą zjadamy na kolację, jest wykorzystywana na regenerację organizmu. Rano, gdy się budzimy, może nie odczuwamy głodu, może ktoś nauczył się, bo to też jest nawyk, że rano po prostu nie je i organizm jakby nie daje mu takich sygnałów, czyli można wygłuszyć sobie poczucie głodu i sytości, można się tego nauczyć i to śniadanie, jeżeli nie pamiętamy o tym, to jeżeli ruszymy w dzień bez śniadania, nasz organizm sobie poradzi. Jednak jeżeli damy mu rano posiłek, w tym momencie bardzo dobrze zaczynają funkcjonować wszystkie nasze organy na najwyższym poziomie, szczególnie jeżeli chodzi o mózg, który w tym momencie potrzebuje najbardziej energii ze względu na właśnie koncentrację, którą potrzebujemy w naszych czynnościach w pracy.
Ja tutaj chciałam dodać, bo bardzo często współpracując w swojej pracy z rodzicami dzieci, bardzo często słyszę, że dzieci wychodzą do szkoły bez śniadania. To nie dlatego, że tego śniadania w domu nie ma, czy nie ma kto naszykować, tylko po prostu dzieci nie chcą. Ja jednak bardzo zawsze proszę rodziców, żeby wyrabiać u dziecka ten nawyk zjedzenia, chociaż niedużego, chociaż z jednej strony mówimy, że powinno to być porządne, pierwsze śniadanie, a ewentualnie to drugie śniadanie jest mniejsze, ale jeśli już rzeczywiście to dziecko nie chce takiego śniadania większego, to żeby jednak chociaż troszeczkę ten organizm energetycznie zaopatrzyć. I o to naprawdę bardzo rodziców proszę.
Zgadzam się z tym. Rzeczywiście jest to dobry start, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dzieci w szkole. Poprawia się też tutaj kwestia nauki. Dzieci się troszeczkę inaczej skupiają swoją uwagę.
Tak, bardziej, bo ta praca mają mózgu, prawda?
Tak. To śniadanie rzeczywiście nie musi być duże. Może być też w formie, na przykład, jeżeli rano nie możemy przełknąć, bo niektóre dzieci na przykład, czy osoby nawet dorosłe, nie potrafią rano czegoś konkretnego przełknąć, można to w formie płynnej też zastosować, czy może jakiś koktajl przygotować dzień wcześniej, wieczorem i rano sobie wypić. Jeżeli to śniadanie zjemy, to już jest dobry zaczątek dnia i później kolejne posiłki, które zjadamy, będą bardziej dobudowywaniem do tego fundamentu naszego śniadania. Jeżeli natomiast tego śniadania nie będzie, a zjemy jakiś posiłek długi czas od kolacji tamtego dnia, to organizm wtedy sobie mówi, tak w cudzysłowie można to ująć, że głodziłeś mnie, więc sobie troszeczkę odłożę energii w tym momencie, kiedy mi dajesz jedzenie po długim czasie głodówki, żeby później mieć energię, bo nie wiem, kiedy znowu będę głodzony. I efekt jest odwrotny i w tym momencie taka tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o nasze postanowienia, że nie chodzi o to, żeby głodować, by właśnie utrzymać swoją masę ciała, czy żeby schudnąć, ale chodzi o to, żeby właśnie te posiłki były. I w tym momencie, jeżeli one są, organizm jest spokojny i wykorzystuje na dany czas tyle energii, ile potrzebuje. Dlatego ważne jest to 3-4 godziny tą energię uzupełniać. To śniadanie, jeżeli jest większe, to bardzo dobrze. Jeżeli jest mniejsze, to drugie śniadanie powinno być kontynuacją pierwszego i później większy obiad, a później już zmniejszamy posiłki.
A co z podwieczorkiem? Czy to jest obowiązkowy posiłek?
Nie jest obowiązkowym posiłkiem. W zależności też, jaki mamy długi dzień, co robimy, bo być może ktoś wstaje o 5 rano i o 5 rano już jest śniadanie.
W tym momencie to wtedy posiłki zmienia się. Prawda?
Tak, ale jeżeli tak standardowo, no nie zawsze jest to konieczne. W zależności jak, musimy samodzielnie sobie policzyć tak naprawdę, jakie my mamy możliwości czasowe i kiedy możemy te posiłki zjeść. Najważniejsze są 3 posiłki, czyli pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja też jest ważna. Powinna być zjedzona od...
Do której godziny kolacja?
No krążą te mity dotyczące, że do 18. Jednak jeżeli funkcjonujemy dłużej w ciągu dnia, to taka jest zasada, że 2-3 godziny przed snem, czyli już strawimy tą kolację do snu, a energia jeszcze nam wystarczy na regenerację organizmu w czasie nocy.
Chciałam dodać taki problem u osób chorujących na cukrzycę, że istnieje taki mit drugiej kolacji. Proszę Państwa, ten mit był często spowodowany tym u osób szczególnie leczonych insuliną, że na skutek podawania takiej insuliny, która dość mocno działała w nocy, trzeba było czasami zjeść małą drugą kolację, żeby nie było w nocy spadku poziomu cukru we krwi. W tej chwili w zasadzie osoby leczone insuliną biorą inne insuliny i nie ma już tej konieczności drugiej kolacji. Proszę rozmawiać o tym ze swoim lekarzem, żeby nie było tak, że bez potrzeby jedzona jest druga kolacja. Ale mam, Magda, do ciebie pytanie, bo mamy iść spać już po tym procesie jakby trawienia kolacji. No ale bywa tak, no tak mamy, że nieraz siedzimy wieczorem i tak coś by się przekąsiło. Co ewentualnie ma? Dałabyś jakąś wskazówkę, żeby tak, wiesz...
Warzywa. To jest
warzywa,
zawsze
proszę Państwa,
dla nas alternatywa. Lekki produkt, który ma niską kaloryczność i chodzi tutaj bardziej o surowe warzywa. Można marchewki pokroić w ramach takiej przekąski, czy w jakiej, tak jak paluszki na przykład, żeby tą rękę czymś zająć. Tak. Czy może rzodkiewka, jeżeli będzie... No teraz też sezon jest troszeczkę inny, ale marchewka jest takim akurat... warzywem, który będzie tutaj sprzyjał temu, żeby sobie skorzystać.
Tak, i tutaj Magda nam niestety odebrała wszelkie złudzenia. Proszę Państwa, żadnych trufli, żadnych tam ciast i innych, bo to tak szczególnie w tym okresie świątecznym, prawda? Może jeszcze kawałek ciasta, a ptasie mleczko, a trufle. Także proszę tutaj posłuchać Magdy, żeby nie obciążać tutaj siebie na noc. powiedziałaś o tych warzywach. Warzywa pewnie do każdego posiłku i tutaj wychodzi nam rola warzyw w naszym jedzeniu. Warzyw jako źródło witamin i soli mineralnych, ale również bardzo bogate źródło błonnika. Mogłabyś dwa słowa na ten temat?
Tak, błonnik jest bardzo ważnym składnikiem w naszym pożywieniu, ponieważ usprawnia trawienie w naszym układzie pokarmowym i dzięki niemu mamy odpowiednio formowane masy kałowe, czyli nie będziemy mieć problemu z wypróżnianiem. Również jeżeli chodzi o kwestię regulacji cukru we krwi, również błonnik będzie wpływał na tutaj...
Takie wolniejsze trawienie, tak. Wolniejszy wzrost poziomu cukru.
Tak, ponieważ błonnik pęcznieje też w naszym żołądku, czyli też będzie dawał poczucie pełności i to będzie powodowało, że będziemy dłużej czuć, że jesteśmy najedzeni, czyli te 3-4 godziny do kolejnego posiłku jesteśmy w stanie dłużej wytrzymać. Dodatkowo wpływa na gospodarkę cholesterolową bardzo korzystnie.
I to, co Magda zawsze podkreślała w programach, to to, że jeśli spożywamy sporą ilość błonnika, to do tego pijemy dużo wody.
Tak, no? Wodę jak najbardziej, nie z cukrem, ponieważ cukier wtedy będzie nam zabierał znowu tą wodę. Bardziej czysta woda, jeżeli już chcemy coś dodać do smakowego, to kilka kropel cytryny lub pietruszkę można wrzucić, ewentualnie jakieś zmrożone owoce i w ten sposób uzupełnić sobie smak tej wody, ale rzeczywiście błonnik zawsze łączy się z wodą i proszę o tym pamiętać.
To proszę Państwa, ja znów mam taką uwagę właśnie na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi. Uczmy nasze dzieci, już te malutkie, możliwie jak najwcześniej, uczmy jeść warzywa. Bardzo często słyszymy, dziecko mówi, nie, ja tego nie lubię. Ja proszę Państwa, co roku wyjeżdżam z dziećmi chorymi na cukrzycę na wakacje i kiedy podchodzę do stolika, proszę, nakładamy sobie jakiś tam dodatek warzywny na drugie danie. Nie, ja tego nie lubię. Ja wtedy bardzo proszę dzieci, nakładam wam po troszeńku, spróbujcie, zjedzcie to. Proszę Państwa, po 2 tygodniach pobytu, jak podchodzę do ich stolika, to słyszę, pani Elu, wszystko zjedzone. Często też mówię dzieciom, naszykujcie ładną kanapkę, ja przyjdę zaraz obejrzeć. I co chwilę przychodzi któreś dziecko, proszę przyjść zobaczyć moją kanapkę. I na każdej kanapce jest warzywo, ktoś lubi bardziej pomidor, ktoś lubi bardziej, to jest ogórek czy liść sałaty. Można się z dziećmi tak, jak to ja mówię, poukładać, że będą próbowały te warzywa jeść. I o to bardzo, jakby Państwa, proszę.
Na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy.
Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku.
Rzecze na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie.
Jak tam, rzepo, coraz lepiej?
Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula do niej się czuli.
Mój buraku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony?
Burak tylko nos zatyka.
Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą.
A, to feler, westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli.
Gdzie się pani tu gramoli?
Nie bądź dla mnie taka wielka,
odpowiada jej brukselka.
Widzieliście, jaka krewka?
Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta.
Co kapusta? Głowa pusta?
A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler, westchnął seler.
Następna sprawa to dwa słowa o tłuszczach, o zawartości tłuszczów w naszych posiłkach, te tłuszcze zwierzęce, roślinne. Daj tu jakąś taką prostą wskazówkę.
Boimy się tłuszczów ogólnie, jeżeli chodzi o naszą dietę. Jakoś zwracamy uwagę szczególną na to, żeby dieta była niskotłuszczowa. Jakby pytanie, jakie tłuszcze są w naszej diecie? Wyróżniamy i te zwierzęce, i te widoczne i niewidoczne, czyli widoczne to będzie na przykład masło, niewidoczne to będzie to ukryte w naszym mięsie, na przykład wieprzowym, a jest też tłuszcz roślinny, czyli pochodzący z, tutaj mamy oleje, na przykład rzepakowe, oliwa z oliwek, czy na przykład pochodzący z różnych ziaren, jak pestki dyni, czy nasiona słonecznika, czy właśnie orzechy.
Tak, teraz jest ogromny wybór tych tłuszczów roślinnych, naprawdę. Właściwie staje się przed półką w sklepie z olejami i nie wiadomo, który wybrać.
Rzeczywiście jest to wyzwanie i trzeba tutaj być ostrożnym, bo niektóre też oleje są aromatyzowane lub dodawane jakieś dodatki, które mają nam polepszyć smak. Jednak jeżeli my samodzielnie wykorzystamy na przykład oliwę z oliwek i dodamy samodzielnie z różnych przypraw, to ten smak uzyskamy samodzielnie bez sztucznych po prostu dodatków. Więc trzeba też mieć taką świadomość, że to, że jest coś zdrowego i roślinnego, to i tak mimo wszystko warto zwrócić uwagę na etykietę, czy nie ma tam jakichś dodatków. I jeżeli nasza dieta jest zrównoważona, czyli są i tłuszcze zwierzęce i roślinne, więcej jest roślinnych niż zwierzęcych, to w tym momencie nasz organizm sobie bardzo dobrze radzi. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są wtedy wchłaniane do naszego organizmu, więc warto dodawać właśnie do warzyw, szczególnie troszeczkę olejów roślinnych lub może jakiegoś ziarna, żeby właśnie wzbogacić naszą dietę. Tłuszcze, które pomogą nam wchłonąć te witaminy, które są w tych warzywach, czy też nawet i owocach. Warto też zwrócić uwagę na to, że tłuszcze są w górze piramidy zdrowego żywienia. Jak Państwo, gdzieś ta piramida czasem krąży, czyli że one są potrzebne, ale chodzi też o ilości. Czyli jeżeli zjemy kilogram orzechów, no to niestety możemy troszeczkę wpłynąć na naszą masę ciała niekorzystnie. Bo jednak jest to bardzo energetyczny posiłek. Ale jeżeli jest to dodatek do naszej diety, to w tym momencie jak najbardziej będzie nam korzystnie wpływał na nasz organizm, wpływał korzystnie na gospodarkę cholesterolową, głównie na cholesterol, podwyższenie tego dobrego, obniżenie tego złego i wtedy nasza dieta jest urozmaicona, bogata.
Myślę, że jest taka ważna wskazówka, nauczmy się jeść w niedużych ilościach, prawda? Wszystko jakby można zjeść, tylko w takich normalnych, przyzwoitych ilościach. Z tą przyzwoitością w jedzeniu to nieraz mamy niewątpliwie problem, prawda? No ja tak mówię na podstawie swojego własnego doświadczenia, bo też mam nieraz z tym problem, ale tutaj chciałam, bo Magda wspomniała o tym czytaniu etykiet. To też takie przesłanie z wszystkich programów dietetyczkami i bardzo często padało, to proszę Państwa, czytajmy etykiety. Co tam jest, co kupujemy? Jeszcze jedno mam. Takie ważne pytanie, też o tym wspominaliśmy w ciągu roku.
Syrop glukozowo-fruktozowy jest teraz bardzo popularnym dodatkiem do różnego rodzaju produktów spożywczych, które kupujemy.
Dobry czy niedobry?
Dobry pod względem smaku, że jest słodki. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj niestety niekorzystnie wpływa na nasz organizm, ponieważ wpływa niekorzystnie na wątrobę, powoduje otłuszczenie wątroby. Również wpływa negatywnie, jeżeli chodzi o zwiększanie czynników ryzyka otyłości. Z otyłością później łączą się kolejne choroby. Więc jest to produkt też pozyskiwany z kukurydzy. Kukurydza jest modyfikowana często genetycznie, więc nie do końca wiemy też z jakich źródeł pochodzi ten syrop glukozo-fruktozowy, dlatego jest tani i producenci go wykorzystują do urozmaicania smaku. Niestety, jeżeli jest go zbyt dużo w naszej diecie, to w tym momencie możemy tutaj mieć te czynniki ryzyka na bardzo wysokim poziomie, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, ponieważ dzieci spożywają bardzo dużo produktów przetworzonych. Syrop jest na jednych z pierwszych trzech miejsc, co znaczy, że jest go bardzo dużo. Bo tak jak Państwo pamiętają, skład czytamy w takiej kolejności. To, co jest na początku, tego jest najwięcej. Im dalej w składzie, tym tego jest mniej. Ale im dłuższa jest lista składników, tym bardziej powinniśmy unikać tego produktu i zastanowić się nad tym, nawet jeżeli jest to zdrowy produkt, teoretycznie nawet na półkach ze zdrową żywnością. Bo może się okazać, że ten syrop nawet tam się znajduje, ale gdzieś jest może w dalszej kolejności. Czyli coś, jeżeli jest napisane, że jest fit, light, czy dla zdrowia korzystne, trzeba po prostu i tak sprawdzić etykietę, bo być może jest to na przykład syrop glukozowo-fruktozowy z ekologicznych na przykład zbiorów, czyli w tym momencie będzie na półce ekologicznej, ale niestety jest to dla zdrowia
niekorzystne. Nadal jest to syrop glukozowo-fruktozowy.
Tak.
Proszę zwrócić na to uwagę. Magda, produkty z napisem light, myślę, że już teraz mniej popularne. Był taki czas, kiedy one były bardzo popularne. One dotyczyły i produktów z zawartością cukru, i to light oznaczało tą mniejszą zawartość cukru, i również produktów tłuszczowych.
Jeżeli jest coś napisane, że coś jest zero, to co, jeżeli coś producent wyciągnął z tego produktu, usunął, to musiał coś tam wstawić. Jakby natura nie lubi pustki. Czyli jeżeli na przykład z majonezu usuniemy tłuszcz, no to musimy uzyskać jakąś tą strukturę, która
i coś włożyć.
Coś tam, włożyć, tak. Czyli albo jakieś stabilizatory, albo właśnie cukier, który podkręci nam smak, bo tłuszcz i cukier są produktami, które nadają smaku. Więc jeżeli, żeby uzyskać ten smak, żeby mimo, że kalorie może są niższe, ale coś musimy dodać w zamian. Czyli w tym momencie być może jest to właśnie cukier dodany do majonezu, żeby ten smak podkręcić, i jakieś inne dodatki chemiczne. Na przykład czekolada. Co, jeżeli jest napis zero cukru, to w tym momencie może zero cukru, ale mogą być słodziki, które nie korzystne.
Zależy jakie właśnie.
Właśnie, pytanie, jakie to słodziki. Być może jest to ksylitol, który teraz ma dosyć dobre tutaj poparcie i według naukowych przesłanek no coraz bardziej jest zalecany ze względu na niższą kaloryczność niż cukier i też troszeczkę inaczej wpływa na metabolizm naszego organizmu. Ale jeżeli jest to aspartam na przykład, to w tym momencie co z tego, że zjadam czekoladę zero, jak faszeruje się środkiem, który nie do końca
chemicznym
dobrze wpływa na zdrowie naszego organizmu. Więc trzeba uważać, bo też nie ma regulacji prawnych na ten temat, ponieważ jest ogólnie przyjęte, że produkt light może być nazywany taki, który jest o 30% mniej kalorii niż standardowo. Natomiast no, producenci to, że tam wykluczą parę gram substancji, to w tym momencie i tak to nie zwalnia ich z tego, że mogą dodać inne substancje, które będą ten smak polepszać. Czyli głównie jest to chemia, tak można to ująć. I nawet witaminy wtedy nierozpuszczalne w tłuszczach się nie przyswajają, więc nawet i takie mleko zero to nie jest dobre mleko, ponieważ tak naprawdę na nic nie wpływa. Jeżeli już pijemy, to lepiej, żeby tam jakiś procent tłuszczu był.
No i dwa słowa na zakończenie. Przygotowanie posiłków, co preferowaliśmy w tym roku i preferujemy jakby na rok nowy, jak przygotowujemy te posiłki.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby unikać smażenia i komponować te posiłki w sposób bardziej gotowanie na parze, w wodzie, pieczenie, duszenie bez dodatku tłuszczu. I również pamiętać o tym, żeby zawsze był kolor, czyli żeby było warzywo do tego posiłku. Jeżeli nie warzywo, może być jednym posiłku na przykład jakiś owoc, jak najbardziej, ale więcej warzyw niż owoców, więcej surowych rzeczy, które mają więcej błonnika niż gotowanych. Uważajmy na produkty rozgotowane, bardziej al dente. Jeżeli mamy sprawny układ pokarmowy, nie bójmy się tego. I dodatkowo pamiętajmy o piciu wody, regularnym piciu wody, żeby uzupełniać płyny w każdej komóreczce naszego organizmu i dzięki temu wtedy wszystko sprawnie przebiega.
Dziękuję Ci, Magda, za te informacje. Myślę, że tak po trosze o wszystkim powiedzieliśmy. Myślę, że te wskazówki przydadzą się Państwu, bo ciągle trzeba o pewnych rzeczach przypominać. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na drugi program w styczniu. Będziemy w tym drugim programie mówić o herbacie, o kawie. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.